Słuchajcie, ten rok chyba wszystkich nas bardzo mocno, ubiegły rok mam na myśli, 20 rok, mam wszystkich nas przekonał o tym, że rzeczą, której bardzo potrzebujemy, bez której nie możemy żyć, jest prawda. Jest to, że jako ludzie potrzebujemy tego, żeby w wielu sytuacjach powiedziano nam prawdę. Osobiście też byłem w takich różnych sytuacjach i to też właśnie związanych przede wszystkim ze zdrowiem, kiedy ceniłem sobie bardzo to, gdy mogłem rozmawiać z ludźmi, którzy mówią mi prawdę. Mówi się tak popularnie, że można owijać wełnę w bawełnę, tak? Że tak motać z tą i nie wiadomo za bardzo, jaki to jest komunikat. Nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. O wiele lepiej, chociaż czasami jest trudniej, chociaż czasami ten komunikat może być taki bardzo mocno otrzeźwiający, jest to, żeby ktoś powiedział nam to, co mówimy tak też kolokwialnie, prosto z mostu. Prawdę. Żeby ktoś nam powiedział wprost to, o czym myśli. I nie tak dawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem i rozmawialiśmy o takiej skomplikowanej sytuacji pewnej instytucji. I jego reakcja na naszą rozmowę była taka, no jak dobrze, że można coś wprost powiedzieć. Zazwyczaj, gdy on rozmawiał z różnymi ludźmi o tej instytucji, to były takie bardzo zawoalowane rozmowy, w których nie mówiło się prawdy. Ważna jest prawda. I ja powiem tak, może myśleliśmy, że w 2020 roku ta prawda była bardzo potrzebna i może tak trochę tęskniliśmy, ale powiem tak, że rok 2021 to będzie rok, w którym naprawdę będziemy doceniać prawdę. Z wielu względów, ze względu na to, co się będzie działo, nawet z naszym własnym życiem, nawet z naszymi społeczeństwami, z tym, że od tej prawdy będzie zależało to, jak powinniśmy zachowywać się w tym społeczeństwie, jacy powinniśmy być w społeczeństwie. Dlatego myślę, że warto, abyśmy skierowali nasze oczy dzisiaj, tego dnia właśnie, na to, czego Słowo Boże uczy nas o prawdzie. I tak zaczniemy od takich dwóch miejsc, które mówią o tym, że nasz Pan i Jego apostołowie właściwie uczyli takiej postawy, uczyli takiego standardu, ja bym tak to zatytułował i przepraszam za to, że popełniam tutaj pewien plagiat i kradnę czyjś pomysł, bo to nie jest mój pomysł. Kiedyś był taki pomysł i za chwilę o tym powiem, jak i o co mi chodzi. Mianowicie nasz Pan i Jego apostołowie uczą postawy standardu zero kłamstwa. Kiedyś była taka polityka ogłoszona przez burmistrza Nowego Jorku, zero tolerancji dla przestępstwa. I w pewnym sensie Pan Jezus mówi zero tolerancji dla kłamstwa i mówi zero kłamstwa. Ten fragment nie jest akurat podany, on mi później jakoś przyszedł tak do mojego serca. To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział, tam jest dłuższy fragment, którym Pan Jezus dyskutuje o tym, czy Jego świadectwo, czy świadectwo o Nim jest prawdziwe. I w pewnym momencie, gdy postanawia tak wprost powiedzieć swoim rozmówcom, że oni dążą do tego, żeby doprowadzić do morderstwa, żeby zabić go. I przy czym starają się to zrobić w taki sposób, żeby oczywiście to nie było tak, że wszyscy to morderstwo, tą zbrodnię będą mogli odczytać. Więc starają się to zrobić tak, jak gdybyśmy powiedzieli, używając jakichś takich fałszywych sposobów. I Pan Jezus mówi im bardzo wprost wtedy. To jest 8 rozdział, 44 wiersz. To są, przy czym musimy pamiętać o tym, że to są dostojnicy jacyś. To są ludzie, którzy starali się o to, aby ogół, aby inni społeczności uważali ich za szczególnie pobożnych, za szczególnie oddanych Bogu. I on, Pan Jezus, wobec nich wypowiada takie słowo. Waszym ojcem jest diabeł. I to jego żądze chcecie zaspokajać. Czyli to pragnienie, aby go zabić, pochodzi od niego. On od początku, co? Był mordercą i, zauważcie tutaj, nie wytrwał w prawdzie. Prawda ma też taką jakość, że można albo w niej trwać, albo w niej nie trwać. Nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem. Czyli dla diabła ta narracja kłamliwa jest czymś bardzo normalnym, bo to jest jego własny język. I dalej mówi, gdyż jest kłamcą, a dalej nawet mocniej powiada, a nawet ojcem kłamstwa. Nie wyobrażam sobie bardziej stanowczej wypowiedzi wobec ludzi, którzy dopuszczali się kłamstwa, dopuszczali się jakiegoś takiego fałszywego formułowania różnych kwestii wobec Jezusa, niż właśnie ta. To takie było odurzenie, to było takie uderzenie jak gdyby młotkiem między oczy wobec tych ludzi, którzy z nim rozmawiali. I te stwierdzenia stanowią standard dla naszego życia. Dla naszego życia. Jeśli tamci ludzie byli tacy, to my musimy być zupełnie inni. To Chrystus chce, aby ci, którzy naśladują Go, mieli zupełnie inne pragnienia. Mieli zupełnie co innego w swoim sercu. Jeśli ich ojcem był diabeł, który co? Nie trwał w prawdzie, którego zwykłą narracją, codzienną narracją, codziennym językiem było kłamstwo, to naszym językiem ma być coś zupełnie przeciwnego. Słuchajcie, to oznacza, że Pan Jezus mówi do naszego życia zero tolerancji dla czegoś, co jest nieprawdą. Zero tolerancji dla naszego języka, kiedy miałby on powiedzieć coś, co może spowodować, że ktoś uwierzy w nieprawdę. I to samo, ten sam standard powtarza apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale. To jest bardzo wyjątkowy rozdział, ciekawy rozdział. Ten cały, duża część tego rozdziału to jest słowo, które dotyczy tego zamieszania związanego z tym, że Kościół żyje w czasach ostatecznych. Że Kościół żyje w czasach, kiedy przybliżyło się przyjście Chrystusa Pana. I w związku z tym też nasiliło się działanie mocy ciemności, aby spowodować zamieszanie w umysłach ludzi. I czytamy w tym drugim rozdziale wiersz 12 najpierw. Czytajmy wiersz 12. I aby, ja z tego wiersza chciałbym jedno zdanie podkreślić. I aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. To zdanie przedstawia nam taką sprzeczność, taką przeciwstawność. Z jednej strony stawia nam prawdę, jest prawda. Z drugiej strony, po drugiej stronie jest to, że można tę prawdę odrzucić. I kiedy się odrzuca tą prawdę, to zdanie mówi nam, że to świadczy o upodobaniu. O tym, że nasze serce lgnie do czegoś. Lgnie do czegoś. I dokładnie to słowo nam powiada, że my możemy wtedy być ludźmi, którzy przylgnęli do niesprawiedliwości. I z tego, jak to jest sformułowane, z tego słowa, które tam zostało użyte, to można to rozbudować w taki obraz, że nam zależy na tym, żeby nie było sprawiedliwości. Nam zależy na tym, żeby na przykład doprowadzać do tego, że sprawiedliwość nigdy się nie okaże. Że zależy nam na tym, abyśmy ze wszystkich sił, ze wszystkich mocy opóźniali to objawienie się sprawiedliwości. I to robimy wtedy, kiedy, co? Kiedy odrzucamy prawdę. Kiedy są ludzie, którzy odrzucają prawdę, to tak jak gdyby oni działali na korzyść niesprawiedliwości. Tak jak gdyby byli ludźmi, którzy lgną do niesprawiedliwości. I w dzisiejszych czasach to jest bardzo coś bardzo łatwego. Wpaść w taką sytuację, w której jesteśmy winni tego, że mnożymy jakąś nieprawdę. Jesteśmy bombardowani mnóstwem rzeczy, które do nas docierają i które są jakimś przekazem, są jakimiś wiadomościami, czasami bardzo istotnymi, czasami bardzo ważnymi wiadomościami i które jest nam bardzo łatwo pomnożyć. Przy dzisiejszych czasach, gdy jest się sprawnym użytkownikiem, takim nie trzeba być tam jakimś programistą, ale w miarę potrafi się klikać parę klawiszy, to można bardzo szybko jakąś wiadomość rozesłać do tysięcy ludzi. Jakaś wiadomość, którą niekoniecznie myśmy sprawdzili, a nawet nie mamy możliwości sprawdzić. Ta wiadomość bardzo szybko zostanie przekazana tysiącom ludzi. I wielu ludzi doskonale wie o tych możliwościach i dlatego wykorzystuje te możliwości poprzez różne komunikatory internetowe i w ten sposób mnoży coś, co niekoniecznie jest prawdą. Kochani, my mamy być ludźmi, którzy trzymają się standardu, który określa Chrystus Pan. Zero tolerancji dla kłamstwa. Więc jak powinniśmy zachowywać się, jeśli chodzi o takie mnożenie, bezmyślne mnożenie czegoś, co nie zostało sprawdzone, co nie ma niczego wspólnego z autentycznymi, autentycznie potwierdzonymi faktami. Przy okazji tak. Jedną z rzeczy bardzo ważnych, jeśli chodzi o służbę kaznodziejską, jest na pewno prawda. Tak? Prawda? I tutaj standard pewien przedstawia nam w swoim liście apostoł Paweł. To jest drugi list do Tymoteusza i też drugi rozdział. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. I tam Paweł ma całą dłuższą taką kwestię, która zaczyna się w pierwszym wierszu i brzmi, ten pierwszy wiersz brzmi w ten sposób. Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. I potem zaczyna wydawać różne takie bardziej szczegółowe polecenia skierowane do Tymoteusza i między innymi mówi o nim jako o dobrym żołnierzu Chrystusa Jezusa. I mówi o tym, jak to być, jak to jest być tym dobrym żołnierzem. Ale w 15 wierszu bardzo ważna rzecz zostaje przekazana Tymoteuszowi. Bo co Paweł tam mówi do Tymoteusza? Czytam 15 wiersz, drugi rozdział 15. O, nawet jest tutaj już wyświetlony. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Czyli taki, który stanął przed różnymi trudnościami i je pokonał zrobił to, co do niego należało. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić. Apostoł Paweł czuje się tak związany z Tymoteuszem. To jest jego syn. I mówi, dobrze by było, synu, żebyś tu dobrze wypadł. Żebyś wobec tego standardu dobrze wypadł. I jaki jest ten standard, którego ma się trzymać Tymoteusz? Prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. Tu wszyscy tłumacze próbują jakoś tutaj tak trochę sformułować po naszemu. No bo to jest bardzo trudne wyrażenie. Tam nie ma dwóch słów, tam jest jedno słowo, które właśnie tutaj tak prawie tutaj jest przekazane prawidłowo wyjaśniający. W Brytyjce było należycie wykładający albo wykładający należycie. Znowu dwa słowa zamiast jednego słowa, które tam jest. Ale tamto słowo, które jest, jest bardzo ciekawe. Bo ono, to słowo mówi o cięciu. I mówi o takim ostrym cięciu. O tym, że ten usługujący ma właściwie ciąć to słowo prawdy. Ma ostro ciąć to słowo prawdy. I co to znaczy? Żeby to zrozumieć, to musielibyśmy sięgnąć do tego, do pewnego przykładu. Przykładem tutaj jest to, jak czynił to Chrystus Pan. I ten przykład znajdujemy w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, ale też i w 7 rozdziale Ewangelii Marka. Tam jest opisana jedna i ta sama sytuacja. Uczniowie robią pewną rzecz i przeciwnicy Jezusa starają się go złapać na czymś, co on toleruje, na jakimś źle w życiu swoich uczniów. I mówią mu o tym, że no, brakuje im tego. W dzisiejszych czasach to by był bardzo istotny zarzut. Nie myją rąk przed jedzeniem. W dzisiejszych czasach byłby to poważny zarzut, ale nawet co więcej, my powinniśmy myć ręce po każdym powrocie do domu, prawda? Bo nie wiadomo, czego dotykamy. I to są trzy rzeczy. Dezynfekcja, dystans i maski, tak? Więc to jest inna sytuacja, inna kwestia, ale oni tutaj na czymś przyłapali. A uczniowie byli w jakiejś tam sytuacji takiej, gdzieś na dworze coś ktoś zerwał i wziął do ust i już oni zrobili z tego wielką sprawę. Natomiast wtedy Pan Jezus im odpowiada, że oni pogwałcili słowo dane przez Boga w ten sposób, że dorzucili do Niego pewną tradycję, która pozwalała totalnie zmienić Jego znaczenie. Chodziło o to o przykazanie szanowania ojca i matki, i też wspomagania starszych rodziców poprzez dzieci. I w sytuacji takiej, czytamy jeszcze w Ewangelii Marka, to jest za pomocą tego hebrajskiego wyrażenia korban. Tutaj natomiast w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że od 4 wiersza czytajmy może. Bóg bowiem powiedział, szanuj ojca i matkę oraz kto znieważa ojca i matkę, niech poniesie śmierć. A wy mówicie, kto powiedziałby ojcu lub matce to, co z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem już jako dar na ofiarę, ten wolny jest od troski o rodziców. W ten sposób unieważniliście słowo Boga na korzyść waszej tradycji. Obłudnicy. I co oznaczało to właściwe wykładanie słowa albo należyte jak mówi należyte wykładanie słowa albo właściwe nauczanie tego słowa. Tutaj Paweł użył prawidłowe wyjaśnianie, co oznaczało. To oznaczało to odcięcie słowa, które ma Bóg od tego, co było ludzką tradycją. W czasach, kiedy Pan Jezus żył, to pozwólcie mi tutaj na taką że wyjaśnię moje zrozumienie całej tej sytuacji. W czasach, gdy Pan Jezus żył, rozpowszechnione w narodzie izraelskim było nie tylko to, co było w Torze, to, co było w Starym Testamencie, czyli tej Biblii Izraelitów, ale bardzo mocno to było rozpowszechnione z różnego rodzaju komentarzami, których źródło było w tradycji. I jeden z tych komentarzy przytacza Pan Jezus. I to jest komentarz, który powoduje, że zrozumienie tego słowa zostaje zupełnie odwrócone. Że to słowo zostaje unieważnione poprzez działanie tej tradycji. I właściwe cięcie słowa oznacza oddzielenie tego słowa od tego, co było tą tradycją prowadzącą do niewłaściwej interpretacji. I my dzisiaj również bardzo często czytamy tekst Biblii, ale bardzo często on jest też łączony z pewnymi przekonaniami ludzi, które niekoniecznie prowadzą do tego, że my ten tekst właściwie wyjaśniamy. I zadanie tych kaznodziejów jest takie, żeby właściwie wyjaśniać ten tekst, żeby go właściwie rozdzielać, żeby takiego cięcia dokonywać, żeby oddzielić to, co zakłóca rozumienie tego tekstu od samego tekstu, który czasami jest bardzo prosty i cóż, żeby zrozumieć, że należy szacunek dla rodziców, nie, to nie wymaga tutaj żadnych szczególnych interpretacji. I wróćmy jeszcze na chwilę do listu do Tesaloniczan, tego drugiego listu, drugiego rozdziału. Tam jest znowu bardzo ważna myśl w 10 wierszu dotycząca prawdy. A w przypadku tych, którzy giną, to się łączy z tym 9 wierszu. Ponieważ nie przyjęli czego? Miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Co mogło uratować? Mogło uratować tych ludzi żyjących w tym zamieszaniu, gdzie pojawiali się różni fałszywi prorocy. Co mogło ich uratować? Mogła ich uratować miłość do prawdy. I tutaj mamy pewien problem. Bo prawda to jest pojęcie abstrakcyjne. To jest pewne pojęcie. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że prawda to jest pewne pojęcie. Pewien fenomen, który łączy się przede wszystkim z przekazem jakimś. Z tym, że ktoś ma coś do powiedzenia. Prawda? Do napisania, do różnie. Ale jest to pewne pojęcie, które funkcjonuje gdzieś tam w rzeczywistości społecznej. Natomiast Paweł powiada kochać prawdę. I co ciekawego, to używa tutaj tego bardzo wyjątkowego słowa, bo mówi o tym, że my mamy prawdę agapę, że mamy uważać prawdę, że jest najcenniejsza, że mamy być z prawdą związani wszystkim w naszym życiu. O wiele łatwiej jest nam to robić, gdy uświadamiamy sobie, że dla nas prawda nie jest abstrakcją. Dla nas prawda jest osobą. W tej samej Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, w 6 wierszu, Pan Jezus o sobie mówi: ja jestem prawda. Tam jest to niezwykłe sformułowanie Jezusa. Ewangelia Jana dotyczy właśnie takich podstawowych pytań. Jak iść? Jak się zachowywać? Co to jest życie? Na czym polega życie? I w końcu, co to jest prawda? Ewangelia Jana nawet kończy się tą rozmową z Jezusa z Piłatem, gdzie Piłat jako cynik zadaje takie bardzo paskudne pytanie: a co to jest prawda? A Jezus mówi o sobie: ja jestem prawda. Słuchajcie, gdyby prawda była pojęciem, gdyby prawda była tylko fenomenem filozoficznym, to niemożliwe byłoby kochanie jej. Ale jeśli prawda jest osobą, osobą Chrystusa, tego, który oddał samego siebie, umiłował też tych, za których oddał swoje życie, to prawdę możemy kochać. I dlatego na ten nowy 2021 rok ja mam kilka wskazówek. 3 wskazówki. Mówią, że do 3 łatwo się zapamiętuje. Jeśli jest więcej niż 3 wskazówki, znacie takie czasami 15 sposobów na to, żebyś był szczupły i piękny. Nigdy ludzie nie pamiętają tych 15 sposobów na to, żeby być szczupły i piękny. Albo 7 wskazówek na to, żeby być zawsze mądrym. Nie pamiętamy. Ale 3 rzeczy może uda nam się na ten rok zapamiętać. Pierwsza rzecz to jest to, żeby nie powtarzać. Dodam jeszcze od siebie, żeby nie powtarzać bezmyślnie. A w dzisiejszych czasach czasami to oznacza nie klikać, żeby powtórzyć. Bo czasami możemy powtarzać kłamstwo. Kłamstwo, które ma taki wyjątkowy czasami charakter, to kłamstwo bardzo lubi być półprawdą. Takie pomieszanie. Rzeczy, które są prawdą, z rzeczami, które z prawdą nie mają nic wspólnego. Klik i poszło do 1000 ludzi. I w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni za to, że ci ludzie będą się tym karmić. Druga rzecz, to tam, gdzie możemy, tam, za co możemy być odpowiedzialni, za niektóre rzeczy możemy, za niektóre rzeczy nie możemy, odcinać. Tak jak mówi to słowo tam w drugim liście do Tymoteusza. Odcinać. I tak tam jest mowa o cięciu chirurgicznym, takim cięciu, które jest bardzo zdecydowane, a z drugiej strony, które odcina to, co jest niezdrowe, od tego, co jest zdrowe. Odcinać kłamstwo tam, gdzie tylko to możemy. A w naszym życiu to oznacza odwracać się od tego, co jest kłamstwem. Odwracać się od tego, co jest kłamstwem. I trzecia rzecz. Słuchajcie, mamy coraz bardziej kochać tego, który jest prawdą. W tym roku postanówmy sobie, zrobię wszystko, żeby bardziej kochać, bardziej być oddany, bardziej napełnić swoje serce Chrystusem Panem. Żyć w takim zafascynowaniu Chrystusem. Zaskoczeniu czasami, kim On jest, jaki On jest, jak niezwykły On jest. I też w całkowitym oddaniu się Jemu. Trzy rzeczy. Nie powtarzać, odcinać i kochać. To tak jak z tym dezynfekcja, dystans, maska. Nie powtarzać, odcinać i kochać. Łatwo będzie na cały rok zapamiętać. Powstaniemy, będziemy się modlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz, aby nasze życie było napełnione prawdą. Ale Ty chcesz też, aby ta prawda to była osoba. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za Jezusa Pana. Za tego, który całe życie przeżył w prawdzie. Każda jego myśl, każde jego słowo, każdy jego czyn to była prawda. Dziękujemy Ci za niego. Panie, chcemy go kochać coraz bardziej. Chcemy być coraz jemu bardziej oddani. Pomóż nam w tym. Napełnij nasze życie jego obecnością. Napełnij nasze życie Jego Duchem Świętym, który będzie nas rozpalał i będzie powodował, że będziemy coraz bardziej gorliwi. W imieniu Jezusa o to prosimy. Halleluja. Amen.